żadnej innej religii uniwersalnej, bo dotykająca również, obejmująca również miłość nieprzyjaciół. Które to przykazania nie są ideologią, nie są abstrakcyjną jakąś treścią, którą można by, nie wiem, rozważać i pisać referaty, lecz są praktycznie rzecz biorąc bardzo życiową, egzystencjalną relacją. I do relacji sprowadza się istota chrześcijaństwa. Jeżeli ktoś miałby patrzeć na życie, grzech przez pryzmat spełniania przykazań, no to właśnie to jest największe przykazanie. I to jest największy grzech, gdyby chcieć patrzeć tak na płaszczyźnie jurydycznej, na płaszczyźnie prawnej. A więc wewnętrzna postawa, brak miłości Boga i bliźniego. Być może zauważyliście to, kiedy Jan mówi, widząc Jezusa nadchodzącego, Jan Chrzciciel, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech, grzech świata. A kiedy czytamy o darach, o owocach Ducha Świętego, też mamy zagwozdkę, bo tam jest najpierw użyta owoc, owocem Ducha są. No, dobry temat na rozważanie, na studium biblijne. Relacja, modlitwa jest taką relacją. Modlitwa, która trwa, dialog, który trwa nieustannie, bo wszędzie i zawsze Bóg jest nam potrzebny do podejmowania bieżących decyzji, do poczucia bezpieczeństwa, do ofiarności, dzielenia się, zatroskania, wyrażenia zainteresowania czymś lub kimś. Tak jak to Paweł zresztą napisał, bez ustanku się módlcie, a więc tak jak to rozumiemy, trwajcie w tej relacji, relacji w wymianie, w której się również słucha, może nawet bardziej słucha niż mówi. Chciałem dzisiaj przypomnieć jedną z takich właśnie sytuacji, w której taki dialog trwa. Nazywany jest modlitwą, modlitwą Abrahama. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytam w 18 rozdziale, jak przybyli mężowie do namiotu nomadów Abrahama, zapowiedzieli, że Abraham będzie ojcem wielkiego narodu, a Sara będzie miała syna. Przy tej okazji zmienione zostało imię, jako że zupełnie sytuacja i tego człowieka, i jego powołanie, i życie całe w tym momencie zaczynało się jakby na nowo i był już zupełnie inny. Z tym wiązała się zmiana imienia zarówno Abramana, jak i Saraj. I potem tam czytamy wtedy, że Abram miał w tym czasie 99 lat. Sara była młodsza, jeśli tak można powiedzieć, miała tylko 90. I potem ci mężowie skierowali się ku Sodomie. Abraham już teraz ruszył z nimi, żeby ich odprowadzić. Tak czytamy w 16 wierszu. I kiedy tak idą, Pan mówi, wewnętrzny dialog taki się odbywa, monolog. Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma on stać się ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Znam go bowiem. Przetoż przykaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskiej i czynili sprawiedliwość i sąd. Aby przywiódł Pan na Abrahama, czy w innym tłumaczeniu, wypełnił Pan to, co obiecał Abrahamowi, co mu powiedział. Aby przywiódł to, co mu powiedział, aby wypełnił to, co obiecał. I rzekł wtedy Pan. Rozlega się wielki krzyk, w innym tłumaczeniu skarga, przeciwko Sodomie i Gomorze, że występki ich są bardzo ciężkie. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, czy w innym tłumaczeniu oskarżenie, który doszedł do mnie, czy też nie? Dowiem się. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał dalej przed Panem, po tym, co usłyszał. I zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, bo uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego? Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem pyłem, jestem prochem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, niech się nie gniewa Pan, proszę, że jeszcze raz mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeżeli znajdę tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może 20 się tam znajdzie. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. Na to Abraham, och, racz nie gniewać się, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, a gdyby znalazło się 10? Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez grunt na tych 10. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Ciekawa modlitwa, prawda? Pod wieloma względami. Dialog trwa. Jest słowo skierowane do Pana, jest oczekiwanie na odpowiedź. Z jednej strony niektórzy mówią, tutaj widzimy, jak Abraham prosi o łaskę dla mieszkańców Sodomy. Z drugiej strony, patrząc, no, stawia się za sprawiedliwymi. Chociaż mówi o miejscu też. Czy zabieganie o sprawiedliwość dla kilku sprawiedliwych jest wybiegiem, aby ocalić tych bezrefleksyjnie grzeszących mieszkańców Sodomy? Wiemy, że skazaniec może się zwracać na przykład do prezydenta o ułaskawienie, no ale tu Abraham ani nie jest skazańcem, a ci skazani z kolei uważają, że wszystko jest w porządku i ani im się śni, żeby prosić o łaskę. Kogo więc dotyczy modlitwa Abrahama? Popatrzmy na okoliczności. Rzecz dzieje się bezpośrednio po tym, jak Abraham i Sara otrzymują obietnicę, że za rok urodzi im się syn, mimo że są w tak podeszłym wieku. Bóg może czynić cudowne rzeczy. Pamiętamy historię z kapłanem Zachariaszem i jego żoną Elżbietą, opisaną na początku Ewangelii, bo związana była z narodzinami Jana Chrzciciela. Również w podeszłym wieku, wiemy, Zachariasz nie uwierzył. Bóg może czynić cudowne rzeczy zgodnie ze swoją wolą. I po tej rozmowie, po tej obietnicy wędrowcy kierują się w stronę Sodomy i Gomory, aby ją osądzić. I Pan zastanawia, czy wyjawić Abrahamowi swoje plany. I faktycznie potem je wyjawia. W odpowiedzi Abraham zwraca się, modli się, powiedzielibyśmy, o sprawiedliwych w Sodomie. A jakby jeszcze rykoszetem, skutkiem ubocznym, no o to miejsce. Dlaczego Bóg wyjawia Abrahamowi swój plan? No, czytaliśmy. Bo Abraham w Piśmie Świętym jest nazwany przyjacielem Boga. Bo Bóg miał wspaniałą przyszłość dla niego i dla jego potomstwa, tak? 18-19 wiersz. Przecież ma on się stać ojcem wielkiego, potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwa wszystkie ludy ziemi. Znam go bowiem. W odpowiedzi Abraham się modli. a Bóg objawia. Przyjaciele dzielą się swoimi planami. Pamiętacie słowa Jezusa, to przypomnę 15 rozdział, 15 wiersz, kiedy Jezus zwraca się do zebranych tam apostołów. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan. Ale ja nazwałem was przyjaciółmi, bo wam wszystko oznajmiłem. Taka jest różnica. I tu mamy podobną sytuację. Popatrzmy, jak identyczna sytuacja, można powiedzieć, co do swojej treści, co do swojej istoty, czy to w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie. Bóg się nie zmienia. Dotykamy tutaj pewnej zasady. Objawienie planów wyzwala reakcję. Wygląda tak, jakby Bóg nie chciał realizować swoich planów bez reakcji Abrahama, bez modlitwy swojego ludu. Bo Bóg mógł ocalić Lota, bo w sumie do tego się to sprowadziło, również i bez wstawienniczej tutaj modlitwy Abrahama. Prorok Amos napisał, może pamiętacie, tekst jest często cytowany: zaiste nie czyni wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom. Abraham wstawia się za mieszkańcami. Wstawia się za sprawiedliwymi w tym mieście. Wspaniały przywilej. Troszczyć się o braci, siostry w innych miastach. Gdzieś tam w Ełku, może, albo w Chełmie, albo w Czernichowie. I wstawiać się za nimi, prosząc o bezpieczeństwo dla nich. Czy o to, co nam Bóg na sercu położy. Żeby się dobrze modlić, potrzebna jest dobra informacja. Abraham dowiedział się, co grozi Sodomie, i od razu pomyślał o tych sprawiedliwych i za nimi się wstawiał. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy ludzie się modlą, to Bóg działa. Czytałem historię o takim uczniu. Może ją przytoczę. Pisze, on mówi tak, a zostało to zapisane. Po nawróceniu bardzo chciałem podzielić się Ewangelią z moim dobrym kolegą, jednak nigdy nie mogłem się zdobyć na odwagę. Raczej nie rozmawialiśmy na tematy duchowe. Nasze rozmowy dotyczyły innych spraw, komputerów, sportu i tak dalej. Czułem się bezsilny. W tym czasie uczęszczałem też na studium biblijne w kościele. Pod koniec spotkań dzieliliśmy się prośbami modlitewnymi, a następnie modliliśmy się o te sprawy. Rzadko zgłaszałem prośby, bo tak myślałem, że mogę działać i bez modlitwy. Jednak pewnego dnia podałem prośbę modlitewną. Mieliśmy pojechać z klasą na narty. Wśród nich, tych obecnych na tej wycieczce, był wspomniany kolega. Prosiłem o to, abym miał możliwość podzielenia się Ewangelią. Na nartach, tutaj poprosił jako tą intencję modlitewną. Na nartach mijał dzień po dniu. Szukałem sposobności, żeby się Ewangelią podzielić, ale jakoś się nie nadarzała. Zacząłem się zniechęcać, czas upływał. Pewnego wieczoru, zmęczeni, poszliśmy z kolegą na spacer. I rozmowa w naturalny sposób zeszła na tematy duchowe. I otworzyła się możliwość przedstawienia mu całego planu zbawienia. Kolega był poruszony. Ja też. Sądzę, że on nie zapomni tego wieczoru, ale również i ja. W nocy cieszyłem się z Bożej odpowiedzi na moją modlitwę, bo tak to odebrałem. Jeśli nie widzisz Bożego działania w swoim życiu, to może przyczyną jest to, że się nie modlisz. Nie wiem, ile mamy czasu dziennie na rozwijanie relacji z Bogiem, na trwaniu w tej relacji, ale trwanie to jest takie minimum. Chodzi o rozwój, o wzrost. Dzięki modlitwie Bóg otrzymuje całą chwałę za dokonane dzieło. My przyznajemy się do naszej niemożności i oddajemy sprawę w Boże ręce. Ktoś powiedział, że modlitwa jest Bożym podpisem pod Jego dziełem. Modlitwa człowieka, proszącego Boga, oddającego w Jego ręce sprawę, osoby. Bóg pragnie, abyśmy byli częścią Jego zamiarów, częścią Jego działań, bo no, jesteśmy członkami Bożej rodziny. Nazywamy Go swoim Ojcem. I w tejże Bożej rodzinie się wszystko odbywa. Może jak Abraham, jesteśmy przyjaciółmi Boga i wiemy, o co mamy się modlić. Rafał o tym wspomniał w swoim świadectwie. W tej modlitwie jest to również, w tej sytuacji tutaj również widzimy, że tak naprawdę to Bóg, a nie człowiek, jest inicjatorem modlitwy. Abraham nie zaczął się modlić o Sodomę z własnej inicjatywy. Dopiero kiedy poznał Boży plan, to pchnęło go do reakcji i do modlitwy. Podobnie w naszych modlitwach. Nieraz mówimy, Bóg kładzie mi na sercu jakąś sprawę czy osobę. I modlimy się wtedy, a Bóg działa. I wszystko dobrze czyni zgodnie ze swoją wolą. Modlitwa zaczyna się paradoksalnie od Boga. Czasami podchodzimy do modlitwy bardzo entuzjastycznie, więc nie mamy z tym problemu, przeciwnie. Tutaj musimy uważać, bo może w tym być więcej naszych pomysłów i naszych pragnień niż tych Bożych. I wtedy sytuacja się odwraca, że to nie my za Bogiem podążamy, tylko wołamy, aby Pan Bóg podążał za mną. Takie różne, prawda, sprawy bym chciał, żeby się dokonały. Informacja jest ważna. Aby była to zgodna z wolą Bożą, zgodna z Bożym Słowem, modlitwa. Bóg jest inicjatorem modlitwy. Temat zgodny z Bożym Słowem, a modlitwa poddana prowadzeniu duchowemu, Ducha Świętego. Również dzięki Duchowi Świętemu możemy Boży głos w cudzysłowie usłyszeć, uświadomić sobie, czego Bóg oczekuje. Mówimy wtedy, Bóg mi objawił. Apostoł Paweł napisał, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Tak? To jest z listu apostoła do Rzymian, z 8 rozdziału. Ten wiersz nie mówi o jakiejś nadzwyczajnej modlitwie, on mówi o tej takiej codziennej, zwykłej praktyce. Nie wiemy, o co się modlić, jak należy. Mamy modlić się w Duchu Świętym, słuchając bardziej Boga, aniżeli siebie. Odpowiadając na to, co Bóg nam ukazuje, objawia, czy jak mówimy czasami, kładzie na sercu. Czytamy, że grzech Sodomy był wielki, Sodomy, Gomory. Na czym polegał ten grzech? Grzech polegał na tym, że tu przede wszystkim na tym, że złe rzeczy zaczęły w Sodomie być traktowane jako coś normalnego. A więc w sumie znowu mamy postawę. Ich podejście do wielu różnych szczegółowych, tak to nazwijmy, grzechów wynikało z niewłaściwej postawy. Wstyd zniknął. Grzech był praktykowany jawnie. Czytamy w Słowie Bożym, że Bóg będzie sądził nasz świat, podobnie jak sądzi Sodomy i nie tylko. Biblia mówi o tym, co w tej sytuacji należy czynić. Może właśnie to, co czynił Abraham. Modlić się. Abraham się modlił. I zwróćmy uwagę, kogo miał na myśli. Wspomina sprawiedliwych. Głównie, bo to wychodzi potem na wierzch, chodzi mu o bratanka, o Lota. Lot był sprawiedliwy. I Abraham troszczył się głównie o los sprawiedliwych. Jezus, kiedy się modlił, to jest ta modlitwa tak zwana arcykapłańska w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Tak na marginesie za chwilę będziemy spróbować pamiątkę ostatniej wieczerzy. Kiedy patrzymy na inne Ewangelie, to na temat ostatniej wieczerzy są albo słowa, no góra, rozdział opisujący to wydarzenie. Natomiast Jan poświęca 3 rozdziały opisowi tego, jak przebiegała ostatnia wieczerza. Jeżeli chcielibyśmy dokładnie właśnie poznać ten moment w życiu Chrystusa i też wejść głębiej w tą pamiątkę wieczerzy, to 3 rozdziały Jana. W tym również jest ten 17, gdzie Jezus się modli i wstawia. I mówi, podobnie jak Abraham, albo Abraham podobnie jak Jezus, ja za nimi proszę. Mówi o tych zgromadzonych tam w wieczerniku. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi. Bóg wyjawia nam pewne tematy do modlitwy przez swoje słowo. Tak, czytamy, że mamy modlić się o królów, władców, abyśmy cichy, pobożny żywot wiedli. 1 Tymoteusza 2:2 i mogli w pokoju głosić dobrą nowinę i o tych, którzy głoszą Słowo Boże, aby mieli otwarte drzwi, a służba była owocna, o wysyłanie robotników na żniwo. Najpierw modlitwa, a potem działanie. O Abrahamie napisano, patrząc na tą jego wędrówkę, jak docierał do kolejnych miejsc, najpierw stawiał ołtarz, a dopiero potem kopał studnie. Wiadomo, że woda to podstawa. Najpierw chwała Bogu, oddawana w kolejnym miejscu, do którego dotarł, najpierw stawiał ołtarz, a potem troszczył się o pozostałe rzeczy. Ktoś nam powiedział, taki cytat, im bardziej znasz Boga, tym skuteczniejsze będą twoje modlitwy. Relacja i więź. Coś w tym jest, bo można jeszcze raz nawiązać do słów Jezusa, kiedy mówi, już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo oznajmiam wam, oznajmiłem wam, bo wiecie. Relacja i więź jest bliższa. Tu w tym tekście, kiedy Pan się zastanawia, powiedzieć Abrahamowi, nie powiedzieć, co zamierzam, mówi, no ale przecież. I pamiętamy cytowany fragment. Im bardziej znasz Boga. Kolejny element, konkretne prośby, tak? Nie ogólne. Już powiedziałem, tak z tekstu widzimy, że Abraham miał na myśli ogólnie powiedzmy 10 sprawiedliwych przynajmniej albo więcej, ale tak konkretnie również czy przede wszystkim Lota swojego krewnego. Przynosimy do Boga konkretne osoby, konkretne sytuacje. A nasze modlitwy w obliczu nadchodzącego, zbliżającego się Bożego gniewu, to modlić się o sprawiedliwość, aby wytrwali. Może pamiętacie modlitwę uczniów schowani, ukryci, bo Jakub został ścięty, Piotr jest w więzieniu, grozi mu śmierć, modlą się o jego uwolnienie. Piotr zostaje uwolniony, wraca do tego miejsca, bo wie, w którym się spotykają, w którym przebywają. Wychodzi śmieszna trochę sytuacja, bo są zaskoczeni i nie wierzą, że to może być Piotr, mimo że o to się właśnie modlili, aby był wolny. I potem modlitwa. wykorzystując sytuację, mówi, zbiegli się, zeszli się ze sobą ci, którzy do tej pory byli nieprzyjaciółmi, w ogóle ze sobą nie rozmawiali, i Żydzi, i poganie, i Piłat, i Sanhedryn, wszyscy raptem zjednoczeni przeciwko uczniom Chrystusa. I o co się modlą w tej sytuacji? Panie, zabierz nam te kłopoty i problemy. No nie. Tak jak powiedziałem na początku, to jest chrześcijańskie życie, to jest zupełnie inne życie, w sensie zupełnie inne spojrzenie na życie i na problemy, na wszystko. Oni się modlą, Panie, daj nam odwagi, żebyśmy dalej mogli w tych warunkach, jakie są, być Twoimi świadkami, dzielić się świadectwem, słowem. Pamiętacie może jedno z tutaj świadectw Marcina, kiedy opowiadał o sytuacji, w której kiedy Chiny otwarły się znowu na świat i każdy się zastanawiał po tych kilkudziesięciu latach, czy tam w ogóle jakiekolwiek chrześcijaństwo przetrwało. Okazało się, że nie tylko przetrwało, ale się wspaniale rozwinęło, chociaż były ogromne kary i prześladowania. I jak to jeden z misjonarzy, tu powtarzam to, co słyszałem, spotkawszy się z pastorem chińskim, mówi, że ja od lat się modliłem o to, żeby Pan Bóg zabrał tą sytuację, te prześladowania przez całe lata. A ten Chińczyk tak trochę zdziwiony mówi, a my się tak nie modliliśmy. Oni się modlili tak jak tam w Dziejach Apostolskich, to znaczy ten człowiek akurat nie wskazuje na to, ale podobnie my się modliliśmy, żeby zachować wiarę, być świadkami w tej sytuacji, która jest, i trwać. I taka sytuacja się zbliża. Różne społeczne, polityczne wydarzenia i w kraju, i szerzej przyspieszają to. I niedługo my będziemy musieli zostaniemy, że tak powiem, wyzwani do wyboru, do określenia się. Jako chrześcijanin albo nie. I nawet wiem, jak to będzie nazwane, jeśli się przyznamy. To będzie nazwane mową nienawiści. A więc najpierw modlitwa, potem działanie. No i ostatnia może rzecz. Ta motywacja Abrahama. Abrahamowi zależało. Targuje się, tak by można powiedzieć, używając potocznego słowa. Kto to słyszał? Widocznie można. Widocznie można. Z 50 do 10 sprawiedliwych. Co mogłoby być ratunkiem dla tego miejsca? Możemy patrzeć na tą modlitwę jako przykład determinacji osoby modlącej się. Albo można spojrzeć z drugiej strony jako przykład ustępliwości Boga na modlitwę zdeterminowanej osoby. Bóg nie tylko ustąpił w modlitwie, ale potem zrobił jeszcze coś więcej. Wiemy, że nie znalazł tych 10 sprawiedliwych, znalazł tylko jednego człowieka. Mógł zniszczyć Sodomę, ale ze względu na modlitwę Abrahama opóźnił sąd i ocalił całą szeroko rozumianą rodzinę. Biblia w różnych miejscach zachęca nas do wytrwałej modlitwy. Może pamiętacie tą przypowieść o wdowie i o niesprawiedliwym sędzi. Wdowa tak długo zwracała się do sędziego, że ten nawet niesprawiedliwy sędzia, jak czytamy, w końcu ustąpił. A więc nie zniechęcamy się w naszej modlitwie. Ale czasami zbyt szybko skreślamy ludzi albo sytuacje. Tak? Tu już nic nie pomoże. Bóg ludzi nie skreśla. Nigdy. I chce ich ratować. Zwykle bardziej niż my. Cierpliwość i miłosierdzie. Powinny, Boża cierpliwość, Boże miłosierdzie powinny dać nam motywację do trwania w modlitwie. Kiedyś pewien człowiek wytrwale modlił się o nawrócenie swoich trzech przyjaciół. Po jakimś czasie nawrócił się jeden z nich. Kilka lat później drugi. A trzeci się nawrócił na pogrzebie tego człowieka, bo dowiedział się od znajomych o tym, że on już od lat się o jego nawrócenie modlił. Nie wiedział o tym. I tam podjął decyzję, żeby zaufać Bogu. Nie wiemy, kiedy Bóg odpowie na nasze modlitwy. Podsumowując, widzimy tutaj w tym przykładzie, jednym z przykładów, temat modlitwy oczywiście nie został wyczerpany. Widzimy kilka jakby prawd. Jeżeli nie będziemy się modlili, to prawdopodobnie nie będziemy oglądali Bożego działania. W modlitwie mamy szukać Bożego prowadzenia. Modlitwa w ogromnej części, czy przede wszystkim, jest słuchaniem i odpowiedzią na to, co usłyszy. Modlimy się o sprawy Królestwa Bożego, związane z Królestwem Bożym przede wszystkim. I z tej ogromnej Bożej cierpliwości i z Jego miłosierdzia czerpiemy motywację do tego, aby trwać w modlitwie. Możemy wywrzeć wpływ na nasze otoczenie. Nie wiem, czy masz określony czas, kiedy się modlisz. Wyznacz sobie taki czas. Na indywidualną modlitwę. Na rozwijanie osobistej relacji. Módlmy się razem z rodzinami. Modlitwa przy stole to taki może pretekst najbliższy. Jak to dużo zmienia. Również w życiu dzieci, kiedy widzą, jak rodzice się modlą, a one jeszcze mogą się do tej modlitwy włączyć. Módlmy się także w zborze. Bóg chce nam błogosławić. I będzie to czynił w odpowiedzi na naszą modlitwę. Amen.